Po raz trzeci, drogie siostry, drodzy bracia, stają przed wami, aby dzielić się Bożym Słowem. Ci z was, którzy byliście w piątek, pamiętacie, o czym mówiłem? Mówiłem o tym, iż Bóg ma taką szczególny, osobliwy sposób postępowania ze swoimi dziećmi. Prowadzi nas szczytami i prowadzi nas dolinami. Jeśli tego nie rozumiemy, w momencie, gdy wchodzimy w doliny, schodzimy w doliny, możemy się czuć zakłopotani, możemy tracić wiarę, możemy siebie samych podejrzewać o to czy o owo, możemy także Boga oskarżać. Ale takie są Boże plany, bo tak jak powiedziałem w piątek, kim naprawdę jesteśmy? Ile w nas jest wiary, ile w nas jest zaufania do możliwości Boga, objawia się nie wtedy, gdy jesteśmy na szczytach, gdy jasno świeci słońce, ale wtedy, gdy jesteśmy w dolinach, gdy zdaje się, że nie ma wyjścia. Wtedy objawia się pełnia naszej wiary i naszego do Boga zaufania. To było w piątek. Wczoraj mówiliśmy o wzajemnym sobie usługiwaniu. Biblia wyraźnie mówi, że nie zgromadzamy się po to, żeby słuchać kazań jakichś wybitnych osobowości. Biblia raczej podkreśla, akcentuje konieczność wzajemnego sobie usługiwania. Bracia i siostry, to jest bez miłosierdzia. To jest dowodem braku miłości. Jeśli coś ja przeżyłem, a widzę, że ktoś obok mnie to samo przeżywa, boryka się z tym samym problemem, a ja mając już doświadczenie wychodzenia z tego problemu, nie potrafię albo nie chcę, nie uważam za słuszne, by się z nim, moim doświadczeniem podzielić. Jeśli byłem chory i modliłem się, albo ktoś się o mnie modlił, zostałem uzdrowiony, a teraz widzę, że obok mnie ktoś przeżywa ten sam problem, jest skrajną nieodpowiedzialnością nie powiedzieć mu i nie usłużyć mu, aby on z tego problemu mógł wyjść. Na tym polega społeczność, braterstwo. Chrześcijaństwo. Na tym polega miłość, że jedni drugim usługujemy. I wczoraj mieliśmy taką próbkę usługiwania sobie nawzajem. Mam nadzieję, że jeszcze tego błogosławieństwa nie straciliście przez tę noc, ale że przyszliście z tym błogosławieństwem, którego udzielili wam wczoraj członkowie ciała Pana Jezusa Chrystusa, ci, którzy byli obecni. A o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałbym mówić o czterech rzeczach, których diabeł nie może. Uśmiechnijcie się do mnie. O czterech rzeczach, których diabeł nie może. Zanim jednak te cztery rzeczy wymienię i zanim je scharakteryzuję, najpierw może czytajmy Boże Słowo. Czytajmy objawienie świętego Jana, Apokalipsę, rozdział 12, wiersz 12. Apokalipsa, rozdział 12, wiersz 12. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Ludzi można podzielić w różnoraki sposób. Ze względu na kolor skóry, ze względu na pochodzenie społeczne, ze względu na zasobność. O którym mówimy, to świat niewidzialny, a jednakże autentyczny, faktyczny, istniejący, rzeczywisty, choć go nie możemy dotknąć, zobaczyć, nie możemy go zmierzyć. Ten niewidzialny świat to świat duchowy, dzielący się jak gdyby na dwie części. Ten fizyczny świat dzieli się na mnóstwo państw, państewek, księstw i tak dalej, natomiast ten duchowy świat, pamiętacie, wielkiego proroka ze Starego Testamentu, nazywał się Elizeusz i miał on sługę, który nazywał się Gezy. I oto jednego dnia nadciągnęły wojska syryjskie, aby porwać, aby uwięzić Elizeusza. Konnica, potężna armia otoczyła Elizeusza, a gdy zobaczył to, jego sługa drżał ze strachu, jak przysłowiowa łosika. Natomiast Elizeusz siedział sobie spokojnie, w ogóle nie reagując na zagrażające mu niebezpieczeństwo. I w pewnym momencie zniecierpliwionym modli się i prosi: Boże, otwórz temu cielesnemu człowiekowi oczy, aby zobaczył rzeczywistość, nie tę fizyczną, ale duchową. Pamiętacie, co się wydarzyło? Gdy Bóg otworzył oczy słudze Elizeusza, zobaczył potężną duchową armię otaczającą, zabezpieczającą Elizeusza. Istnieje duchowy, niewidzialny świat. Gdy czytamy proroka Daniela, innego męża Bożego, chodzącego wiarą, postępującego wiarą, to dowiadujemy się, iż gdy się modlił, to w pewnym momencie zobaczył anioła Gabriela, który przyszedł i oznajmił mu: mężu miły, Danielu, w tym samym momencie, gdy się zacząłeś modlić, modlitwa twoja została wysłuchana. Ale posłaniec został zatrzymany przez kohorty nieprzyjacielskie, gdy zdążał z odpowiedzią do ciebie. Więc okazuje się, że istnieje niewidzialny świat, którego nawet Daniel nie widział i nie wiedziałby o tym, gdyby mu Gabriel nie oznajmił. I także, bracia i siostry, w tym 12 rozdziale dowiadujemy się o walce zachodzącej między światem duchów dobrych i złych. Ten świat duchów złych reprezentuje szatan ze swoimi zastępami demonicznymi. Skąd się wziął, to nie jest temat dzisiejszego mojego usługiwania. Większość jednak teologów, biblistów uważa, że był on kiedyś jednym z naczelnych archaniołów. Ale w momencie, gdy Bogu się upodobało, aby swojego syna wywyższyć, i tak grupa heavy metalowa z Norwegii i na scenie ustawiła krzyże, a na tych krzyżach powiesiła łby czy głowy cielęce, krowie i tak dalej, by w ten sposób chrześcijan jest czymś tak wartościowym, krzyż Chrystusa Jezusa. Bo mowa o krzyżu, pisze Paweł, jest mocą Bożą. My nie chcemy niczego innego zwiastować, jak tylko krzyż Chrystusa. Dlatego diabeł usiłuje wszelkimi sposobami, w tym także i przez tego rodzaju czyny, sprofanować hańba, że Chrystus umarł na krzyżu. A zatem diabeł usiłuje różnymi sposobami zohydzić dzieło krzyża, dzieło Golgoty. Wystarczy otworzyć pierwszą lepszą gazetę. Pierwszą lepszą gazetę, aby czytać o brutalności, o rzeczach dramatycznych, po których nie możemy spać, po których jesteśmy pełni zatroskania. Stosunkowo niedawno jeden z profesorów, nie wiem z którego uniwersytetu, przysłał mi pocztą elektroniczną list z prośbą, abym, on jeszcze nie wiedział o tym, że nie jestem zwierzchnikiem Kościoła Zielonoświątkowego, że już dawno zrezygnowałem, abym jako zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego podpisał się pod tym listem, Ponieważ znaczna część profesorów i Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Warszawskiego, i wielu, wielu innych występuje przeciwko temu, co zamierza rząd polski. A zamierza rząd polski uznać zawód wróżbiarzy, bioenergoterapeutów jako zawód normalnie funkcjonujący w naszym społeczeństwie. I światłe umysły się temu sprzeciwiają. I napisano w związku z tym i do mnie prośbę, abym się pod tym listem podpisał. Ponieważ wiem, że są to okultystyczne praktyki, diaboliczne praktyki, z radością się pod tym podpisałem. I choć podpisało się pod tym listem mnóstwo ludzi, ponad 3000 autorytetów, mimo to rząd nie wziął tego pod uwagę. Wróżbiarstwo, bioenergoterapeuci, różnego rodzaju różdżkarze, a więc posługujący się magią, znaleźli się w spisie oficjalnych zawodów w Polsce. Gdziekolwiek byśmy popatrzyli. Spójrzcie na relacje międzyludzkie. Ile brutalności, ile nienawiści, ile złości. Spójrzcie na małżeństwa. Ileż jest małżeństw oficjalnie zawartych? Coraz mniej, zmniejsza się ilość oficjalnych małżeństw. Już tu gdzieś wspominałem, chyba wczoraj. We wtorek przyjechał do mnie pewien młody człowiek gdzieś z Konina, o zgrozo, mówiący, że jest chrześcijaninem. Pytam, co cię sprowadza do mnie? Pastorze, słyszałem o tobie i chciałem z tobą porozmawiać. Pan mnie tu przyprowadził, powiada ten młody człowiek. Pytam, a kim ty jesteś? Masz rodzinę, masz małżeństwo? I wreszcie wydukał z siebie, że owszem, ma żonę, ale to jest nieformalna żona. Ten ich związek nie jest formalnym związkiem. Powiedziałem, wiesz co, jeśli ty się uważasz za wierzącego człowieka, za chrześcijanina i mówisz jeszcze na dodatek, że Pan cię tu przysłał, a żyjesz w cudzołóstwie, nie będę z tobą rozmawiał. Wyszedłem, pozostawiając go samemu sobie. Do czego dochodzimy? Do czego dochodzimy? Zapytajcie 14, 15, 16-latki, czy zachowują czystość dla przyszłych swoich mężów. Kto by to robił? Przecież dzisiaj to inny zwyczaj. Trzeba nabierać praktyki, doświadczenia. Ubolewam, że my, pastorzy, którzy udzielamy ślubów, nie pytamy kandydatów do ślubu, czy zachowaliście czystość. A kiedyś nas o to pytano. Słowem, gdyby wstali z martwych starzy ludzie, ci, których pamiętamy, którzy nas wychowywali, starzy pastorzy, i popatrzyli na to, co się teraz dzieje wokół nas, powiedzieliby to, co wczoraj ja mówiłem z pastorem, będąc na rynku: Sodoma i Gomora. Współczuję wam, którzy się w tym okresie urodziliście, bo nie macie skali porównawczej. Ja mam skalę porównawczą. Wiem, jak było, a wiem, jak jest. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo wszyscy wiemy, jak jest. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ diabeł wszelkimi sposobami, wiedząc, że ma niewiele czasu, chce udowodnić, kto tu jest Panem. Chce udowodnić całą swoją wszechmoc. A ja na przekór tym jego podrygom, tym jego próbom udowodnienia i młodym, i starszym, że on jest wszechmocny, chcę powiedzieć dzisiaj, mówić dzisiaj o czterech rzeczach, których diabeł nie może. Nie może. Choć chciałby. I to wskazuje na jego bezsilność. Jakie to są te cztery rzeczy, których diabeł nie może? Po pierwsze, bracia i siostry, niech się rozradują wasze serca, tak jak się raduje moje serce. Diabeł nie może powstrzymać powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po Kościół. Amen? Pan Jezus, będąc jeszcze na tej ziemi 2000 lat temu, zapowiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Ja odejdę, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, w swoim czasie powrócę, aby was wziąć do siebie. Zwróćcie uwagę, Jezus nie powiedział: jeśli mi diabeł na to pozwoli, to powrócę. Nie, Jezus bezwarunkowo oświadczył: wrócę, przyjdę, aby was wziąć do siebie. Po raz drugi świadkowie, aniołowie, gdy Jezus został zabrany z Góry Oliwnej, mówią o tym Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 11 wiersz, zjawili się aniołowie Boży przy stojących i patrzących w niebo uczniach i powiedzieli: mężowie, bracia, czemu tak w górę patrzycie? Ten Jezus, który od was został wzięty, tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego do nieba. I Kościół, ten prawdziwy Kościół, zrodzony z ducha i z krwi Pana Jezusa Chrystusa, jest w trakcie oczekiwania na powtórne przyjście Bożego Syna. Halleluja! Co się dzieje w twoim sercu, gdy o tym słyszysz? Raduje się twoje serce? Jest podekscytowane? Czy też zatrwożone? Jeśli zatrwożone, to znaczy, że jesteś niepojednany z Bogiem. Bo jeśli byłbyś pojednany z Bogiem, to mowa o tym, że diabeł nie jest w stanie powstrzymać przyjścia Chrystusa po nas, rozradowałaby twoje serce. Zapląsałoby twoje serce z radości. Wnet o wnet przyjdzie taki dzień, kiedy Chrystus wezwie nas do siebie i będziemy już na zawsze z Nim. Alleluja! Nie mam czasu, żeby ten temat rozwijać, choć to jest mój ulubiony temat. No ale czas mój jest ograniczony. Po pierwsze więc, diabeł nie może powstrzymać powracającego Chrystusa. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to będzie wyglądać, to na zakończenie tego podtematu pozwolę sobie przeczytać, zacytować apostoła Jana. Apokalipsa, 19 rozdział, od 11 wiersza. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. To wy, bracia i siostry, to my. A z ust jego wychodził ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na jego biodrze, i na biodrze swym ma wypisane imię, a cały zbór niech powie: Król królów, Pan panów. Halleluja! Oto nasz Pan, oto my razem z Nim, podążający, aby dokonywać wydarzeń związanych z czasami ostatecznymi. Druga rzecz, której diabeł nie może, choć pała ogromnym gniewem, wiecie jaka? Szatan nie może pokonać Kościoła. Alleluja. Szatan nie może pokonać Kościoła. Pamiętacie, co Jezus zapowiedział, gdy postanowił zbudować Kościół swój? Powiedział tak oto: zbuduję Kościół mój, a bramy Hadesu, piekła go nie przemogą. To, że tu i ówdzie przegrana jest bitwa, to nie znaczy, że cała wojna jest przegrana. To, że tu i ówdzie gdzieś rzeczywiście zbór przeżywa kryzys, to nie oznacza, że cały Kościół przeżywa kryzys. Ciągle miliony ludzi każdego dnia, czy tysiące ludzi każdego dnia, jak cegiełki są dobudowywane do tego gmachu duchowego, jakim jest Kościół. Słyszymy o potężnych przebudzeniach w Brazylii, słyszymy o potężnych przebudzeniach w Afryce, w Azji. Miałem ten przywilej, że byłem w zborze Jongicho w Seulu. 800 tysięcy ludzi wówczas do tego zboru uczęszczało. Dzisiaj już to jest prawdopodobnie, mówi się, że ponad milion. Wyobrażacie sobie? I rośnie ten Kościół. I Kościół się powiększa. Diabeł chodzi i zgrzyta. Gdyby mógł, zniszczyłbym Betlejem, ale co? Nie mogę. Jestem bezsilny. Ściera z nienawiści zęby, ale nic nie może. Bo Kościoła Bożego szatan pokonać nie jest w stanie. Po trzecie, bracia i siostry, szatan nie może, i tu uwaga, szatan nie może, mimo swojej wściekłości i zawziętości, nie może powstrzymać pragnącego człowieka, by się napił ze źródła wody żywej. Halleluja! O, Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Pan Jezus nie mówi, kto pragnie, jeśli mu diabeł pozwoli, niech do mnie przyjdzie i pije. Apokalipsa powiada, pójdźcie, pijcie. Końcowe myśli Apokalipsy są następujące. Kto pragnie, wiersz 17, kto pragnie, niech przyjdzie, niech przychodzi i niech darmo bierze wodę żywota. Nie ma tu wzmianki, jeśli mu diabeł pozwoli. Zgodzicie się ze mną, że gdyby diabeł mógł powstrzymać mnie przed przyjściem do Pana Jezusa, pewnie byłby to zrobił. No wtedy prawdopodobnie, no nie wiem, Bóg jeden wie, czy Wiesław by się nawrócił na usługiwanie innego kaznodziei, wasz pastor, czy też nie. A on przecież o tym wiedział, że jeśli Michał Chydzik się nawróci, to w pewnym momencie będzie głosił Ewangelię Przemyślu i pastor Wiesław się nawróci. O, zrobiłby wszystko, żeby mnie powstrzymać przed przyjściem do Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby mógł, to ciebie by dzisiaj na tej sali nie było. Może byłbyś gdzieś w jakiejś melinie. Tkwiłbyś w grzechu. Ale widzisz, w pewnym momencie w twoim sercu zrodziło się pragnienie, aby twoje życie doznało przemiany. Pojednać się z Bogiem zapragnąłeś. I choć diabeł krążył wokół ciebie jak lew ryczący, zgrzytał zębami, ale nie mógł cię powstrzymać przed przyjściem do Chrystusa Jezusa. I dzisiaj, gdy to nabożeństwo trwa, na obliczu ziemi tysiące ludzi w międzyczasie się nawróciło. Zgrzyta zębami, wścieka się, pała złością, ale nic nie może zrobić. Nie mów więc i nie myśl w ten sposób, gdyby mi diabeł pozwolił. Gdyby wróg się nie sprzeciwiał, to ja bym się nawrócił. Ci, którzy tak mówią, nieodpowiedzialnie mówią, ponieważ nie chcesz. Bo gdybyś pragnął, gdybyś chciał, gdyby twoje serce było złaknione i spragnione, pojednania się z Bogiem, moce piekła nie byłyby w stanie ci się sprzeciwić. A zatem to tylko od ciebie zależy. Decyzja jest w twoich rękach. Ty możesz, I jeśli chcesz, diabeł się nie może temu sprzeciwić. Ja mam nadzieję, że wy wszyscy znacie, a jeśli nie znacie, to wam powiem, a tym, którzy znają, przypomnę to kaznodziejskie opowiadanie o diable. Oto pewnego dnia pewien kaznodzieja szedł środkiem wsi i przechodził obok stojącego nieopodal kościółka. I zobaczył po przeciwnej stronie drogi na płocie siedzącego diabła i rzewnie płaczącego. Płakał jak bób czy jak mops, wszystko jedno. I podchodzi ten kaznodzieja z zaciekawieniem i pyta: diable, kto ci zrobił krzywdę, że tak płaczesz? Co ci się stało? A on łkając pokazuje na ten kościół i mówi: tam jest banda kłamców. Pyta kaznodzieja: co ty masz na myśli? No bo posłuchaj, przez cały tydzień oni grzeszyli, zdradzali żony, kradli, kłamali, a teraz przyszedłszy do kościoła poruszeni w sumieniach mówią: diabeł mnie skusił, a mnie tu w ogóle nie było. Tak łatwo jest złożyć naszą winę na niego. Nie mogę, bo mi diabeł przeszkadza. Gdyby nie on, to ja bym się zdecydował. Jeśli tylko twoje serce pragnie, jeśli widzisz tę potrzebę, że musisz szukać ratunku, że jeśli dziś nie oddasz swojego życia Jezusowi, to jutro może być za późno z takich czy innych powodów. I jeśli obwiniasz za swoją postawę wroga diabła, nie masz racji. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Kto pragnie, powiada starotestamentowy prorok, nurze wszyscy łaknący i pragnący, przyjdźcie do wód i pijcie wody żywota darmo. Jeśli się więc jeszcze na nowo nie narodziłeś, jeśli nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, decyzja należy do ciebie i nikogo innego. Możesz to zrobić? Ale oczywiście, jeśli nie, nikt cię do tego zmuszał nie będzie, nawet diabeł. I po czwarte, i to szczególnie chciałbym zaakcentować, ze względu na czas, w jakim żyjemy. Powiada Paweł, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne. I mamy tego świadomość, że żyjemy w czasach trudnych. I to, co w tej chwili zaakcentuję, odnosi się właśnie do tych czasów trudnych. Posłuchajcie mnie, dzieci Boże. Szatan nie może powstrzymać powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Szatan nie może pokonać Kościoła. Szatan nie może powstrzymać się przed przyjściem do Jezusa, by mu oddać swoje życie. Ale szatan też nie może przezwyciężyć dziecka Bożego. Najsłabszy chrześcijanin, choć tak być nie powinno, jest predystynowany do tego, aby być mocniejszy niż ten, który jest na zewnątrz. Przecież Słowo Boże wyraźnie powiada: większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. A oni go zwyciężyli. A oni go pokonali. A oni go zwyciężyli. Wracając do tej pierwszej myśli. Mówi się, że gdy, w tym zresztą rozdziale, że gdy szatan jako smok symbolizuje diabła, został zrzucony z nieba, to zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich. Inaczej mówiąc, aniołów, bo gwiazdy są symbolem aniołów. Zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich. A ile gwiazd niebieskich myślnik aniołów pozostało wiernych? 2/3. A więc nawet jeśli mamy przeciwko sobie jednego demona, to mamy po swojej stronie 2 aniołów. Powiedziałem, mamy za sobą w obronie naszej 2 aniołów. Dlatego Biblia mówi, a list do Hebrajczyków powiada, że aniołowie są oddelegowani do tych, którzy dostępują zbawienia, aby ich ochraniać. Dlatego z całą mocą akcentuję, że diabeł nie może pokonać dziecka Bożego. Co nie oznacza, że nie może wywierać na niego presji, jeśli mu na to pozwolimy. Dlatego Biblia mówi, nie dawajcie przystępu, dostępu diabła. Diabłu. Ale w rzeczy samej diabeł nie może pokonać dziecka Bożego. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Na zewnątrz jest nasz wróg, diabeł, pałający nienawiścią, wielkim gniewem, ale w nas jest potężna moc. Zstąpienie tej mocy będziemy jako Kościół Zielonoświątkowy obchodzić, pamiątkę zstąpienia tej mocy będziemy obchodzić za 2 tygodnie, kiedy będziemy wspominać o Zielonych Świętach, o tym, że w Dzień Zielonych Świąt Duch Święty zstąpił. Pan Jezus, kiedy mówił o Duchu Świętym, kiedy mówił o Duchu Świętym przed swoim wstąpieniem do nieba, powiedział, idźcie do Jerozolimy i czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A oni poszli i czekali. I oto w Dzień Zielonych Świąt Duch Święty, ta potężna Boża moc wypełniła pierwszych uczniów. Dlatego śmiało stwierdzamy, że ten, który jest w Chrystusie Jezusie, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. Te 4 rzeczy zapamiętajcie, kochani. Zapamiętajcie sobie o tych niemożliwościach diabła i podkreślajcie to na każdym kroku. Niech nie myśli wróg, choć się sroży, choć udowadnia wszelkimi haniebnymi sposobami swoją egzystencję, swoją obecność, niech jednakże wie, że my, Kościół Jezusa Chrystusa, świadomi jesteśmy Jego niemożności, Jego niemożliwości. Niech będzie błogosławione imię naszego Pana za Jego zwycięstwo. Niech was Bóg błogosławi i bądźcie zwycięzcami w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.